Naszym gościem jest pan premier Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Witamy serdecznie, panie premierze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie premierze, godzinę temu umowa koalicyjna została podpisana, czyli Zjednoczona Prawica trwa, ma zamiar przez najbliższe 3 lata i pewnie nie tylko kształtować Polskę. Co wiemy więcej oprócz tego bardzo takiego zwięzłego, lakonicznego oświadczenia liderów Zjednoczonej Prawicy? Czy możemy coś się dowiedzieć więcej, panie premierze?
No ja myślę, że najważniejszą informacją jest to, że doszło do porozumienia i doszło do zakończenia tym samym tych kilkutygodniowych negocjacji, które były toczone w ramach Zjednoczonej Prawicy dotyczące nowego kształtu rządu, ale również tego nowego wspólnego minimum programowego, które ma być realizowane przez najbliższe 3 lata, no bo przecież to oczywiste, że te rozmowy to nie były rozmowy tylko o stanowiskach, o kształcie rządu, o kształcie ministerstw, ale przede wszystkim o wspólnych zamierzeniach i kończy to również ten okres zawirowań w ostatniego tygodnia, w ostatnich kilku dni, kiedy rzeczywiście było bardzo blisko do tego, aby projekt Zjednoczonej Prawicy zakończył się w takim kształcie, w jakim znamy go od 5 lat. Na szczęście tak się nie stało, bo w poczuciu wszystkich uczestników tego procesu, ale przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości, byłoby to rzeczywiście coś najgorszego, co mogłoby się wydarzyć i dlatego doszło do porozumienia. No oczywiście ja nie mogę w tej chwili w szczegółach opowiadać o tym dokumencie. On, tak uzgodnili liderzy, jest dokumentem przeznaczonym dla wiedzy przede wszystkim stron tych, które podpisywały. Jest taka umowa pomiędzy 3 partnerami właśnie w tym zakresie, o którym mówiłem, ale możemy powiedzieć na pewno to, że tuż przed nami już jest powołanie nowego rządu w tym nowym kształcie ze znacznie zmniejszoną ilością ministerstw. To ma być 14 ministerstw w miejsce 20 obecnie funkcjonującym, więc spore zmniejszenie rządu, zmniejszenie ilości ministrów, ale również wiceministrów. No i co za tym idzie, również zmniejszenie udziału naszych koalicjantów w rządzie, bo przy tym dużym rządzie każdy z koalicjantów, zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie wskazywało po 2 ministrów. Teraz będzie to już po 1 członku rządu kierującym ministerstwem. Więc w samej strukturze rządu znaczące zmiany. A co do tego programowego kształtu Porozumienia, to oczywiście nie jest żadną tajemnicą, bo to było wielokrotnie mówione. Podstawowe zadania, które chcemy realizować, to przede wszystkim w tej chwili szybkie reagowanie na sytuację gospodarczą, na stan również finansów publicznych, bo my przecież wydaliśmy ogromne kwoty na wsparcie dla gospodarki, ponad 100 miliardów złotych. To się odbija oczywiście na stanie finansów publicznych i tutaj musimy wprowadzić dyscyplinę, jeśli chodzi o wydatki i o dochody budżetu, ale również ustawy regulujące zasady funkcjonowania mediów. Wiemy, jak to jest ważne, chociażby w świetle ostatniej kampanii wyborczej, gdzie media próbowały w sposób daleki od standardów, jakie powinny obowiązywać, wpływać na ten wynik wyborów, również poprzez podawanie świadomie informacji nieprawdziwych, nieprawdziwych komentarzy. No i wreszcie dokończenie reformy sądownictwa, czyli tej naprawy państwa, można powiedzieć, fundamentów państwa. To chcemy przez te najbliższe 3 lata zrealizować, bo tak wynika z wyników wyborów, ostatnich wyborów parlamentarnych. Polacy tego od nas po prostu oczekują.
Panie premierze, kiedy możemy spodziewać się tych szczegółów, o których pan wspomniał, czyli rekonstrukcji, czyli treści tej umowy koalicyjnej? Czy ją w ogóle poznamy?
Znaczy, jeśli chodzi o całą treść umowy koalicyjnej, to o ile wiem, ona nie będzie publikowana, bo to jest taka, jak mówię, umowa co do wspólnych działań pomiędzy koalicjantami. Natomiast oczywiście te skutki tej umowy będą wyraźne, czy jakby będą przedstawione opinii publicznej już w najbliższych dniach. No, mówię tutaj szczególnie o kształcie rządu. Ten kształt rządu właściwie był już wynegocjowany jeszcze przed tym kryzysem ostatnich kilku dni. Jest przygotowany. Trwają ostatnie już w tej chwili ustalenia dotyczące personaliów, czyli ministrów, którzy będą poszczególnymi ministerstwami kierować. Kilku ministrów tutaj na pewno się zmieni, będą nowe twarze w rządzie. Wszystko na to wskazuje, z tą najważniejszą, można powiedzieć, twarzą, czyli panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim jako wicepremierem rządu. To rzeczywiście jest bardzo ważna informacja. Oczywiście możemy o tym mówić w tej chwili nieoficjalnie, bo jak powiedziałem, kształt rządu jeszcze przed nami, poznanie tego kształtu rządu, ale wszystko na to wskazuje rzeczywiście, że tak się stanie. to oznacza, że w rządzie znajdą się liderzy wszystkich trzech w tej chwili partii koalicyjnych, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Porozumienia. To wzmocni politycznie ten rząd bardzo, bardzo poważnie, że spowoduje, że to w rządzie będą w tym momencie wszystkie ośrodki decyzyjne Zjednoczonej Prawicy i te polityczne właśnie, czyli trzech liderów, ale również ten administracyjny w postaci premiera Mateusza Morawieckiego. Wszystkie te uzgodnienia będą mogły się odbywać w ramach rządu, czyli to spowoduje, że rząd będzie mógł działać dużo sprawniej, dużo szybciej podejmować decyzje. To jest nam potrzebne, bo wyzwania są przed nami wielkie i potrzeba do tego rzeczywiście tej sprawności. Tej sprawności, którą da Rada Ministrów mniejsza, z takimi ministerstwami, które będą skupiały więcej kompetencji, ale jednocześnie Rada Ministrów, która będzie również prezentowała pewne polityczne spektrum zaplecza tego rządu.
Dokładnie tak, jak pan premier mówi, między innymi jedną z kwestii ważnych jest bezpieczeństwo energetyczne, ale też transformacja górnictwa. Wczoraj zostało zawarte porozumienie, które zakłada, że do 15 grudnia z kolei powstanie umowa społeczna, a bardzo prosto mówiąc, no, kwestia likwidacji kopalń do końca 2049 roku. Czy pan premier spodziewał się, no jakby nie patrzeć, dość szybkiego zawarcia porozumienia i w takiego dosyć spokojnego?
Ja byłem przekonany, że nam się uda rzeczywiście takie porozumienie zawrzeć. Zresztą od początku deklarowałem jako minister aktywów państwowych, który nadzoruje w spółki węglowe i spółki energetyczne, bo tutaj mówimy o pewnych naczyniach połączonych. Od początku mówiłem, że wszelkie działania restrukturyzacyjne mogą się odbywać tylko i wyłącznie w takiej atmosferze zgody społecznej. Ja sobie nie wyobrażałem, nie wyobrażam i cieszę się, że po tych wczorajszych rozmowach i po tym wczorajszym finale rozmów możemy mówić, że to niebezpieczeństwo już jest za nami, ale nie wyobrażałem sobie tego, abyśmy postępowali tak jak nasi poprzednicy z Platformy Obywatelskiej i PSL-u, którzy próbowali na siłę narzucać górnikom branży górniczej rozwiązania dla niej niekorzystne, a kiedy górnicy protestowali, brutalnie się z tymi protestami rozprawiać. To nie jest styl działania naszej władzy, nie jest styl działania Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. My rozmawiamy do skutku, rozmawiamy do momentu, aż to porozumienie zostanie wypracowane. Przecież naszymi partnerami są ludzie, którzy doskonale rozumieją procesy, które zachodzą dzisiaj w Europie, doskonale rozumieją sytuację, w jakiej się jako Polska znaleźliśmy w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, która przecież nie była naszym pomysłem, ani nie była nigdy wspierana przez Polskę w sensie rządów Zjednoczonej Prawicy, bo wcześniej oczywiście bywało różnie. W czasach rządów Platformy Obywatelskiej bardzo łatwo godzono się na takie złe rozwiązania dla Polski, które dzisiaj skutkują właśnie tym, że jesteśmy zmuszeni odchodzić od węgla w gospodarce i w energetyce. Ale my musimy też mieć na względzie to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Niestety nie jesteśmy w stanie dzisiaj tego trendu europejskiego odwrócić. Konsekwencje są takie, że my jesteśmy zmuszeni, wbrew naszej woli, ale zmuszeni odchodzić od węgla. Ale musimy to robić w sposób, który po pierwsze nie narazi na szwank bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak ojciec słusznie zauważył, a z drugiej strony no, będzie społecznie akceptowane, czyli nie spowoduje w tej chwili perturbacji społecznych i gospodarczych, przede wszystkim na Śląsku, ale również w tych innych obszarach, gdzie działa górnictwo, chociażby w województwie łódzkim, tutaj w regionie Bełchatowa, w innych również obszarach, czyli że znajdziemy mechanizmy, które spowodują, że ten proces będzie przebiegał społecznie w sposób jak najmniej dotkliwy. I takie mechanizmy w postaci dopłat do w działalności górniczej do wydobycia węgla. Według modelu zastosowanego wcześniej w Niemczech zdecydowaliśmy się wprowadzić. To spowoduje, że te kopalnie, które będą jeszcze pracowały przez 30 lat, będą po prostu rentowne i sytuacja, w której teraz się znajdujemy, czyli sytuacja no, zapaści finansowej sektora górniczego nie będzie miała w przyszłości miejsca.
Panie premierze, w załączniku do tego porozumienia, który zawiera czyli na najbliższe 30 lat zawarte są tam te terminy zakończenia produkcji w poszczególnych kopalniach. Mamy tutaj Polską Grupę Górniczą. Pytanie, co z Jastrzębską Spółką Węglową, na przykład, czy z innymi spółkami, o których też wiemy, że istnieją?
Ojcze, przede wszystkim trzeba, szanowni państwo, trzeba wszystkim zrobić rozróżnienie. nie każdy węgiel, który jest wydobywany, to jest taki sam węgiel. My mówimy tutaj o zaprzestaniu w tej perspektywie 30 lat. Zaprzestaniu, de facto zaprzestaniu, bo oczywiście w jakiejś niewielkiej ilości węgiel będzie w dalszym ciągu potrzebny i używany w gospodarce, ale w tej znaczącej części zaprzestaniu wydobycia węgla do roku 2049, to mówimy o węglu energetycznym, o węglu, który jest używany w tej chwili do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, jest używany w ciepłowniach do wytwarzania ciepła, które trafia do naszych domów, no i jest wreszcie używany również w gospodarstwach domowych, indywidualnych gospodarstwach domowych do ogrzewania domów. Mówimy o takim węglu. Natomiast Jastrzębska Spółka Węglowa to jest zupełnie inny charakter działalności. Jastrzębska Spółka Węglowa wydobyła węgiel koksowniczy, węgiel, który jest niezbędnym elementem do produkcji stali, do działalności sektora hutniczego. No trudno sobie dzisiaj wyobrazić współczesny świat bez produkcji stali, bez hut. Co prawda te normy klimatyczne z Unii Europejskiej wypychają produkcję górniczą poza Europę, poza Unię Europejską, ale to nie oznacza, że na świecie, w takich krajach jak Chiny, Indie, również Rosja, Ukraina, żeby daleko w Europie nie szukać, Stany Zjednoczone, ten węgiel jest bardzo poszukiwanym surowcem. Już dzisiaj Jastrzębska Spółka Węglowa znaczną część swojej produkcji eksportuje i do tych właśnie krajów, o których mówiłem, szczególnie Indie, tutaj są takim rynkiem bardzo obiecującym, ale również w tej chwili JSW być może uda się wejść na rynek chiński. To powoduje, że tutaj przed Jastrzębską Spółką Węglową jest naprawdę dobra perspektywa funkcjonowania. Zresztą warto zauważyć, że niedawno, bo kilka tygodni temu, dzięki również staraniom polskiego rządu, w tym Ministerstwa Aktywów Państwowych, którym kieruję, udało się uzyskać wpisanie węgla koksującego na listę strategicznych surowców w Unii Europejskiej, więc tutaj byt Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie jest w żadnym wypadku zagrożony i tutaj to porozumienie, o którym mówimy, dotyczące wygaszania górnictwa dotyczy, tak jak powiedziałem, właśnie górnictwa energetycznego, czyli Polskiej Grupy Górniczej, również Tauronu, w Tauron Wydobycie. Na pewno dłuższa nieco perspektywa jeszcze jest przed tym Zagłębiem Lubelskim, gdzie to wydobycie węgla jest wydobyciem znacznie tańszym. Węgiel jest położony znacznie bliżej powierzchni, nie ma szkód górniczych, nie ma takich problemów z metanem jak na Śląsku, dlatego te kopalnie lubelskie to będą te, które jeszcze po tym okresie, o którym w tej chwili mówimy, czyli po tym 30-letnim okresie będą zaspokajać to zapotrzebowanie na węgiel jeszcze w tej części, która będzie, w części energetyki, która będzie oparta o węgiel, bo my mówimy, że w tym okresie między 2040 a 2049 to jeszcze od 11-26% energii w Polsce będzie wytwarzane przez węgiel i tutaj szczególnie te lubelskie kopalnie będą miały na pewno dużo pracy.
Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie i za rozmowę, panie premierze.
Dziękuję również, pozdrawiam, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pan Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, był naszym gościem.